Radiowy poradnik medialny.
Daniel Wojciechowski, dzień dobry w sobotni poranek w radiowym poradniku medialnym. Moją gościnią jest dzisiaj ekspertka do spraw rekrutacji, headhunterka Natalia Bogdan. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Porozmawiamy dzisiaj trochę o tym, jak dostać się do pracy, jak się przygotować na rozmowę rekrutacyjną. No dobrze, zostaliśmy zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną i teraz przed nami cały proces, musimy się odpowiednio przygotować, musimy się ubrać, musimy przygotować sobie także zasób pewnie leksykalny, żeby odpowiednio mówić, no to od czego powinniśmy zacząć w takiej sytuacji? Jutro rozmowa, jak się do niej przygotować? Co na początek? Pewnie głęboki oddech.
Głęboki oddech i przede wszystkim warto sobie uświadomić, że zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną to jest już duży sukces, no bo w tym gąszczu CV, które rekruterzy dostają, to nie jest tak łatwo się przebić, więc już możemy sobie trochę wzmocnić naszą pewność siebie, która też jest bardzo ważna na rozmowie kwalifikacyjnej, tym, że jest to już pierwszy duży krok w stronę nowej pracy. Na pewno warto nie iść na taką rozmowę z marszu, przygotowanie to podstawa. I to przygotowanie dotyczy tak de facto trzech obszarów. Z jednej strony ten obszar taki merytoryczny, czyli żeby sobie jeszcze raz przejrzeć ogłoszenie o pracę, przejrzeć informacje na temat firmy, do której aplikujemy, ale i samej osoby, z którą się spotkamy. Myślę, że jeżeli taka informacja nie została nam udzielona, to warto o to dopytać, z kim będzie to spotkanie. Taką osobę możemy sobie sprawdzić na przykład na LinkedInie albo w szeroko pojętym internecie, zobaczyć, czy to jest prezes tej firmy, czy to jest rekruter, bo to też pozwoli nam dopasować ton naszej wypowiedzi i właśnie to przygotowanie również do tego. Drugi obszar przygotowania to jest właśnie ten obszar mentalny, o którym wspominałam, czyli zróbmy wszystko, żeby się jak najbardziej zrelaksować, przygotować także pod względem psychicznym takiej naszej pewności siebie. Warto się wyspać na pewno, żeby nasze odpowiedzi były świeże, żebyśmy tam gdzieś nie błądzili myślami, trudno, żeby nie było nam się skoncentrować, tylko przeciwnie. I trzeci obszar, który może się wydawać taki dosyć trywialny, ale wbrew pozorom jest bardzo istotny, no bo my wszyscy jesteśmy ludźmi, rekruterzy także, nawet ci prezesi. My także oceniamy ludzi oczami. Czyli warto
właśnie
też się...
jak nas widzą, tak nas piszą.
Dokładnie. I to pierwsze wrażenie i kolejne, które zrobimy na tej rozmowie, są bardzo istotne, dlatego takie nawet drobiazgi typu jak się ubrać, jak się umalować w przypadku kobiet, to również ma bardzo duże znaczenie.
No właśnie, jak się ubrać, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, to wysyłamy swoje CV, swoje życiorysy. Na co zwracają uwagę headhunterzy i rekruterzy?
Przede wszystkim na spójność tego naszego doświadczenia z tym, czego szuka potencjalny pracodawca. Czyli zawsze sobie porównujemy, przynajmniej ja jak rekrutuję, to zawsze sobie określam takie kluczowe kompetencje, czyli jeżeli pracodawca mówi mi, że szuka na przykład osoby z doświadczeniem w takiej i takiej branży, albo na takim stanowisku, albo to ma być tyle lat doświadczenia, może dla kogoś jest ważne też jakieś określone wykształcenie, albo jakieś certyfikaty, jeżeli jest na przykład stanowisko kierowcy, no to na pewno to prawo jazdy również jest bardzo istotne. No i ci rekruterzy później skanują trochę wzrokiem, a teraz już nawet nie tylko wzrokiem, tylko też z pomocą technologii, te CV pod kątem tych słów kluczowych, czyli tych takich najważniejszych obszarów, które ta osoba musi spełniać. I tutaj od razu taka mała gwiazdka, że nie musimy spełniać tych wszystkich kryteriów w 100%. Prawda jest taka, że nie ma na świecie takiego idealnego kandydata. Mi chyba bardzo rzadko się zdarza tak, że ktoś rzeczywiście pasuje tak w 100% pod każdym względem, więc nawet jeżeli nie spełniamy wszystkich tych kryteriów przedstawionych w ogłoszeniu, to i tak zachęcam do tego, żeby zaaplikować, bo a nóż się uda, a nie mamy nic do stracenia.
A może się uda, a czy nasze media społecznościowe tutaj są ważne? Zwracacie uwagę na media społecznościowe, na to, co wrzucamy gdzieś tam na Insta, na Face'a?
Są. Zgodnie z RODO rekruterzy nie powinni zaglądać do innych social mediów niż LinkedIn, bo LinkedIn jest uważany jako takie medium zawodowe, gdzie przedstawiamy swoje doświadczenie. No ale to jedno, że nie można, a czy na pewno tego nie robimy, tego nie mogę zagwarantować i ręczyć za każdego rekrutera.
Ciekawość,
czy pracodawcę.
Prawda?
Taka ciekawość jest, a co ta osoba robi prywatnie, może czy ma dzieci, nie ukrywam, że takie rzeczy można zobaczyć w mediach społecznościowych, a niekoniecznie możemy o to pytać na rozmowie kwalifikacyjnej, więc zachęcam do tego, żeby zrobić porządek, to znaczy ustalić sobie takie ustawienia prywatności, żeby takie osoby, które nawet nie są naszymi znajomymi, nie są z nami w kontaktach, widziały tylko to nasze profesjonalne oblicze, a przynajmniej nie widziały takich rzeczy, których nie powinny, typu, nie wiem, jakieś posty polityczne na przykład, albo jakieś właśnie tutaj mi przychodzą do głowy jakieś imprezy, jakieś zdjęcia ze znajomymi. Oczywiście każdy jest człowiekiem i każdy spędza czas, wiadomo, prywatnie jak chce, no ale takie zdjęcia na przykład z jakimś piwkiem czy z jakiejś imprezy, myślę, że nie
mogą
będą
nam zaszkodzić.
Dokładnie, nie będą zbyt dobrze widziane.
No dobrze, w takim razie nasze CV. Przeskanowane media społecznościowe. Także prawdopodobnie tego możemy się spodziewać. No i teraz trzeba się jakoś ubrać, przywitać, pojawić na rozmowie. To zaczynamy od ubioru. Jak na taką rozmowę się ubrać?
Na pewno lepiej ubrać się zbyt elegancko niż w drugą stronę. Niezależnie od branży, do której aplikujemy, unikamy bardzo luźnych strojów. Mam tu na myśli dresy, jakieś adidasy, takie bardziej sportowe rzeczy. W przypadku kobiet unikałabym też rzeczy bardzo wyzywających, czyli za krótkie spódniczki, za głębokie dekolty, jakaś bardzo bogata biżuteria. Powinniśmy przede wszystkim, to ubranie powinno podkreślać nasz profesjonalizm i nie odciągać uwagi od tego, co jest najważniejsze, czyli powinno być bardziej takim tłem podkreślającym naszą wiedzę, nasze doświadczenie, a nie tutaj jakieś, nie wiem, dźwięczące bransoletki na przykład, albo właśnie jakieś wyzywające stroje. Na pewno powinno być też wyprasowane, czyste, to są takie drobiazgi, ale również, które są istotne, również jeżeli chodzi o buty. A już sam strój warto, żebyśmy sobie dopasowali do kultury organizacyjnej firmy, do której aplikujemy. Bardzo łatwo to sprawdzić, właśnie dzisiaj chociażby w dobie mediów społecznościowych. Wystarczy, że wejdziemy sobie na Facebooka czy na Instagrama, zobaczyć zdjęcia zespołu. Z takiej codziennej pracy na pewno takie zdjęcia tam znajdziemy i zobaczymy, czy ludzie do pracy chodzą bardziej w t-shirtach, w bluzach z kapturem i są takie organizacje, czy raczej to jest takie formalne bardzo środowisko, gdzie jednak pod krawatem, w garsonkach się chodzi. I zależy to też dużo od branży, do której aplikujemy. No bo w branży kreatywnej przyjście w garniturze z krawatem, to myślę, że może być uważane za trochę zbyt sztywne, czyli jak do jakiejś agencji reklamowej aplikujemy, to raczej nie taki bardzo formalny strój. A z drugiej strony, jeżeli to jest jakaś instytucja publiczna, jakiś urząd, no to też nie wyobrażam sobie, że właśnie przyjdziemy w tej przysłowiowej bluzie z kapturem. Więc warto postawić, ja bym postawiła na taki smart casual, czyli stonowane kolory, jakieś granaty, myślę, że są bardzo dobrze widziane, szarości, tego typu kolorystyka, nic bardzo takiego żarówiastego, jak to się mówi. I tak chyba na to bym postawiła.
Biała koszula zawsze się obroni, prawda?
Tak.
A poza tym, jakich kolorów może powiedzmy unikać, a na jakie postawić? Jest zasada trzech kolorów na przykład.
Tak, na pewno postawiłabym na to, żeby jeżeli mamy jakiś kolor dominujący, no mamy taką osobowość, lubimy jakiś na przykład mocniejszy kolor, to raczej żeby to był jeden element garderoby, czyli na przykład jakaś bluzka pod marynarką, czy koszula, czy jakaś, czy tego typu elementy, chociaż raczej postawiłabym na kolory biznesowe, czyli właśnie granat, biel, ewentualnie jakieś szarości, tego typu kolorystyka. Raczej nie czarny, bo czarny bardziej kojarzy się z pogrzebem. Kiedyś też czytałam, że szary właśnie tak działa tonująco i uspokajająco na nasze otoczenie, więc być może to jest też dobre rozwiązanie.
A co z czerwonym krawatem, z czerwoną szminką, takim krwisto-czerwonym krawatem albo krwisto-czerwoną szminką?
Raczej nie, chociaż są role, takie zwłaszcza zarządcze na wysokich szczeblach, kiedy to jest akceptowane. Tak samo jeżeli chodzi o czerwone paznokcie na przykład u kobiet. Chociaż ja bym tego raczej nie robiła, to są takie kolory dominujące i raczej postawiłabym właśnie na takie, które są tłem dla nas i tego, co mówimy.
W dresie na rozmowę o pracę nie przyjdziemy, nawet jeżeli taka jest kultura korporacyjna, prawda?
Nie, raczej nie, chyba że aplikujemy do pracy na siłowni, to
to, wtedy
to jest chyba to jedyne środowisko.
Buty. Teraz zwróćmy uwagę na buty, no bo możemy się ładnie ubrać, ale pójść w sandałach.
Tak.
Kobietom chyba można trochę więcej, jeżeli chodzi o buty, niż mężczyznom.
Trochę tak, chociaż z drugiej strony kobiety mają dużo większy wybór, więc dużo częściej myślę, że też możemy popełnić tutaj drobny błąd. Na pewno buty powinny być czyste. Podobnie jak w przypadku stroju, nie powinny być zbyt wyzywające, czyli obcasy nie wyższe niż 8 cm. Raczej też nie koturny, raczej nie żadne ozdobniki, jakieś dzwonki, frędzelki i właśnie bardzo kolorowe buty na przykład. Na pewno nie buty masywne, typu jakieś takie glany czy coś takiego. Też niezbyt sportowe, czyli nie adidasy, nie tenisówki. Ja bym postawiła w przypadku kobiet na czułenka, ewentualnie balerinki, jeżeli nie nosimy obcasów, a w przypadku mężczyzn po prostu półbuty, czyste, wypastowane, jeżeli są skórzane i w stonowanych kolorach.
Najbezpieczniej. A co z tatuażami, które popularne się stają coraz bardziej? Zwracacie na nie uwagę?
Tutaj znowu zależy od branży. W branżach kreatywnych nie ma żadnego problemu, wręcz można powiedzieć, że są one mile widziane, bo większość osób w zespole też takie tatuaże ma. Na pewno teraz widzę większą otwartość pracodawców na takie elementy typu właśnie jakiś piercing, tatuaże, chociaż na pewno jeżeli to jest takie stanowisko bardzo eksponowane, wymagające bezpośredniego kontaktu z klientem, typu na przykład właśnie jakaś obsługa klienta. Ostatnio też rekrutowaliśmy w mojej firmie stewardesy. Tam też tatuaże nie były mile widziane, ale tutaj taki pro tip, że są takie korektory, które pomagają je zatuszować przynajmniej na rozmowę kwalifikacyjną, a może później jak już poznamy politykę ubioru firmy i nie będą one zakazane, to może już nie będzie trzeba tego używać.
A co z tymi kolczykami? Bo to takie niejednoznaczne jest. Kolczyki w uszach, okej, ale pewnie jedna para, jak jakieś zausznice całe i tak dalej. To nie bardzo jest to mile widziane. Kolczyki w nosie, w wardze. Wypinać to wszystko? W brwi gdzieś?
Ja bym wypięła, no bo znowu nie wiemy i pewnie nawet nie do końca jest przestrzeń na to, żeby zapytać, jak to wygląda w firmie. Już później właśnie, jak dostaniemy tę pracę, to można dopytać, można nawet na rozmowie kwalifikacyjnej jako dodatkowe pytanie to doprecyzować, ale na samą rozmowę raczej bym to wyjęła. Jeżeli chodzi o kolczyki, nawet takie tradycyjne, czyli nie jakieś tuleje, czy jakieś takie bardzo te nausznice, o których pan wspomniał, to też, żeby nie były na przykład to jakieś wielkie koła, czyli takie znowu bardzo jakieś dźwięczące, bardzo takie kontrowersyjne albo bardzo duże. To też tego bym unikała.
Jednym słowem schludnie. No i pozostaje kwestia makijażu. Makijaż u kobiet to rzecz, do której kulturowo jesteśmy przyzwyczajeni. A co z makijażem u mężczyzn? To może kilka słów najpierw o tym, jak powinno się zrobić makijaż na rozmowę rekrutacyjną, bo taki na papugę, jak to się mówi, to nie przejdzie.
Dokładnie tak. Ja do tego makijażu zachęcam. Oczywiście, jeżeli jest sporo kobiet, które się nie malują w ogóle, więc też na rozmowie bądźmy autentyczni. Nie udawajmy kogoś, kim nie jesteśmy, za bardzo przynajmniej. Więc jeżeli się nie malujemy, nie potrzebujemy tego, to nie musimy. Chociaż moim zdaniem taki delikatny makijaż naturalny, biznesowy jest wskazany, no bo on znowu podkreśla taki nasz profesjonalizm, trochę tak podświadomie może ten rekruter odebrać, że my jednak poświęciliśmy czas na to, żeby się przygotować, wcześniej wstać, że zależy nam w domyśle na tej pracy dzięki temu. U mężczyzn makijażu raczej bym nie stosowała, no chyba, że mamy jakiś, przychodzi mi do głowy taka sytuacja, że nie wiem, mamy jakiś na przykład, coś nam wyskoczyło na twarzy, o co chcemy zakamuflować delikatnie, albo jakimś cudem jakieś podbite oko, to może to są takie sytuacje, w których możemy trochę zakamuflować to w przypadku mężczyzn, ale w każdym innym chyba bym nie stosowała.
To teraz jak rozmawiać? Wchodzimy na rozmowę i mówimy jak? Dzień dobry, cześć, witam. Niektórzy mówią nawet, kłaniamy się, stajemy prosto. Kilka takich prostych zasad, żeby wypaść dobrze już na wejściu. Zakładając, że jesteśmy dobrze ubrani, to teraz ten moment, żeby się odezwać.
Tak, to pierwsze wrażenie jest bardzo istotne, także jeżeli chodzi o nasze same przywitanie, czyli załóżmy, że ta rozmowa jest w realu, nie w online. Zaczęłabym od przywitania, uśmiechu, pewności siebie, wyprostowanej postawy ciała, pewnego uścisku dłoni. Czasami może się zdarzyć tak, że pierwszą osobą, którą widzimy w firmie, nie jest ta, z którą będziemy prowadzić rozmowę, więc bycie miłym także dla recepcjonistki albo dla innych osób z zespołu, jeżeli wchodzimy do open space'u, przywitanie się ze wszystkimi, to też jest dobry pomysł. Ja bym zaczęła raczej od dzień dobry, no bo nie wiemy jeszcze do końca, jaka jest kultura w danej firmie, no chyba, że mamy jakieś przecieki, mamy na przykład jakąś osobę ze znajomych, która pracuje w tej firmie i powie nam trochę więcej, ale też jeżeli trochę ten rekruter powinien narzucić ton, czyli jeżeli on z nami przejdzie na ty albo zaproponuje to, no to oczywiście bądźmy na to otwarci, ale sama nie wychodziłabym z taką inicjatywą, zwłaszcza jeżeli osoba, z którą rozmawiamy jest starsza od nas albo jest wyższa rangą w tej hierarchii biznesowej, no to tutaj nie wychodziłabym przed szereg.
A co z pytaniami, które zadaje rekruter i które mogą nam nie do końca leżeć i nie do końca są odpowiednie? Czy ma pani dzieci? Jak się zachować? Bo nie powinien rekruter chyba o coś takiego pytać. Albo czy zamierza pani mieć dzieci?
Tak, są takie pytania, które nie powinny padać, więc moim zdaniem można delikatnie, ale asertywnie powiedzieć, że wolałabym na przykład, żeby te kwestie zostały w mojej sferze prywatnej, że one nie mają wpływu na życie zawodowe, więc może przejdźmy właśnie do tych kwestii merytorycznych. Oczywiście, jeżeli nie mamy z tym problemu, no to nie zaszkodzi też odpowiedzieć. No nie zawsze mamy wpływ na to, jak druga strona jest przygotowana, czy działa zgodnie z przepisami. Prawda jest taka, że takie pytania nie powinny padać. Ale tych pytań, które są trudne, jest dużo więcej. Takim pytaniem, które zawsze praktycznie, jak prowadzę rozmowy, wzbudza takie pewne zamieszanie, jest pytanie o oczekiwania finansowe. No bo czasami nie do końca wiemy, nie chcemy się przestrzelić z drugiej strony, chcemy też powiedzieć za mało, więc jest taki set pytań, które padają praktycznie na każdej rozmowie kwalifikacyjnej. W internecie można znaleźć ich mnóstwo, więc warto sobie na pewno przed rozmową poćwiczyć i przygotować, opracować, nawet sobie rozpisać gdzieś w notatniku takie odpowiedzi wzorcowe, a później oczywiście już z pamięci według własnego uznania odpowiadać.
Zwykle jest tak, że to rekruterzy kontaktują się z nami, żeby nas zaprosić na rozmowę o pracę, ale po tej rozmowie dochodzi do ciszy. I teraz pytanie. Czekać, aż się odezwą, czy zainicjować kontakt? Jeżeli zainicjować kontakt, to w jaki sposób?
Ten ghosting tak zwany, bo tak nazywamy to zjawisko, ono niestety pojawia się z obu stron. Ja mogę z perspektywy rekruterki też powiedzieć, że nieraz zdarzyło mi się, że to kandydat nie odzywał się do mnie, ale rzeczywiście bardzo często od kandydatów też słyszę, że ten brak kontaktu jest mimo czasami obietnic, czyli na przykład rekruterzy mówią, że odezwiemy się w ciągu 2 tygodni i cisza, nikt się nie odzywa. Ja zachęcam do tego, że jeżeli nie ma tej informacji zwrotnej, żeby się przypomnieć. Oczywiście nie z jakimiś pretensjami, bo tutaj państwo obiecali i nie dzwonią, co to za firma, tylko w drugą stronę, że podkreślić właśnie, że zależy mi na pracy u państwa, że albo na przykład jeżeli mamy jakąś inną ofertę na stole, no to też można delikatnie o tym wspomnieć, że mamy tutaj inną ofertę, ale wolelibyśmy pracować w państwa firmie, czy może coś już wiadomo i myślę, że w takiej sytuacji już rekruter raczej nie będzie chował głowy w piasek, tylko powie wprost, ewentualnie poinformuje, że coś się przedłużyło i wróci na przykład z informacją w nieco późniejszym terminie.
A jak napisać mail bardziej oficjalnie? Szanowny panie, szanowna pani, albo dzień dobry, mniej oficjalnie odnośnie do naszej rozmowy. Jak skonstruować taką wypowiedź, żeby ona brzmiała elegancko, ale jednocześnie, żeby nie była zbyt poufała?
Tak, tutaj znowu dużo zależy od tego, jaka jest kultura firmy, no bo jeżeli to jest właśnie jakiś urząd, instytucja taka bardzo poważna i ta rozmowa była taka bardzo sztywna, no to tutaj szanowny panie prezesie, w zależności od tego, z kim rozmawialiśmy, ale w większości przypadków zastosowałabym taką formę pośrednią, czyli dzień dobry pani Jonno, czyli nawet zastosowałabym taką personalizację, żeby też pokazać tej osobie, z którą rozmawialiśmy, że zapamiętaliśmy jej imię, że to jest właśnie wiadomość bezpośrednio do niej. I w takim grzecznym tonie bardzo dziękuję za nasze czwartkowe spotkanie. Nie ukrywam, że upewniło mnie ono w tym, że chciałabym pracować w państwa organizacji. Chciałabym podpytać, czy może już coś wiadomo na temat mojej kandydatury, czy podjęli już państwo decyzję, czy może powinnam jeszcze trochę poczekać, albo kiedy będzie wiadomo. To jest jak najbardziej mile widziane, to nie jest żadna nadgorliwość, tylko wręcz przeciwnie, dbanie o swoje interesy i pokazanie, że zależy nam na tej pracy.
I nikt na to źle nie spojrzę, nie. To na sam koniec naszej rozmowy w takiej pigułce. Co jest najważniejsze przy rozmowie o pracę?
Przede wszystkim przygotowanie, a po drugie pewność siebie podczas rozmowy, którą prezentujemy zarówno naszą postawą, stylem bycia, jak i strojem i ewentualnym makijażem.
Umiar i jeszcze raz umiar we wszystkim. Schludny wygląd, schludny język i może to zwiastować sukces. Moją gościnią była pani Natalia Bogdan, ekspertka do spraw rekrutacji, headhunterka. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia w kolejnym radiowym poradniku medialnym.
Radiowy poradnik medialny.